No to witamy serdecznie w 42 odcinku, dobrze
W
pamiętam?
42 odcinku Jesus Podcastu, czyli najlepszego podcastu publicystyczno-technologicznego w polskim internecie.
Tak, tego właśnie. Zawsze mam z tego bekę. Ciekawy jestem, kiedy to się stanie prawdą i już będziemy mówić to zupełnie poważnie.
Nigdy, bo ja to ściągnąłem z lekkostronniczych.
Ej, spokojnie, znikają z rynku, to możemy przejąć ich tekst.
Zróbmy coś takiego, że będziemy siedzieć przed kamerkami, wiesz, tak ja i
O,
ty, nie? Tak
no.
będziemy siedzieć przy biurku, ja i ty, będzie kamera na nas, jedna,
No, no.
i tak będziemy przez 5 minut pieprzyć o głupotach, nie?
No.
I potem na końcu będziemy mówić, że wszyscy są tacy jak my, czy coś takiego.
Super, może nawet ktoś nagra jakiś utwór o nas. Na przykład,
Ono.
Paweł Orzech!
Pcham tylko dobre dupy.
Na przykład, no. Nigdy nie wiesz. No w każdym razie tak, 42 odcinek, ostatni w tym roku, nagrywamy go 31 grudnia, już za parę godzin.
Środę, wyjątkowo, pierwszy raz od...
No właśnie. Za parę godzin już nam stuknie 2015 rok, więc stwierdziliśmy wspólnie, jak naturalnie, żebyś wypadałoby podsumować ten rok, prawda? No
Tak.
i teraz chcielibyśmy powiedzieć takie, no jak wszyscy robią podsumowanie, to i my też zrobiliśmy podsumowanie. No a że jesteśmy podcastem takim trochę zahaczającym o technologię.
Mogło się zdarzyć, że zrobiliśmy jakiś technologiczny temat w tym lifestyle'owym podcaście. No to jest podcast, to jest audio podcast o modzie.
Tak, no jeszcze właśnie rozmawialiśmy ostatnio o szlafrokach, ale
Tak było.
wróćmy jednak do aplikacji. Więc zrobiliśmy sobie taką listę rzeczy, które dla nas były najważniejsze w tym roku. To znaczy, albo nie wiem, to nie były wydarzenia, ale raczej rzeczy. Rzeczy typu gadżety lub aplikacje. No i chcielibyśmy tak omówić bardzo skrótowo każdą z nich. Co ty na to?
Tak, zróbmy dokładnie tak, jak powiedziałeś. Tak, jak ustaliliśmy
Zapytałem
wcześniej.
właśnie, zapytałem, jakbyśmy o tym nie rozmawiali wcześniej, ale tak, właśnie to robimy. No dobrze, ja bym zaczął od hardware'u i bym wziął komputery, bo to taki najcięższy kaliber chyba.
O, to właśnie ciekawe, bo ja właśnie dokładnie tak sobie to posegregowałem w momencie, w którym mówiłeś, że właśnie hardware na pierwszy początek. Ja bym na
Na
pierwszy
pierwszy
początek.
początek. No.
Czyli to jest pierwszy początek roku 2015.
Oczywiście.
Czyli już mamy tytuł odcinka. No dobrze, nie będę musiał przynajmniej
No,
wymyślać.
Krzysztof Gonciarz już jest w 2015.
Australia też.
Przysyłał pozdrowienia, jest spoko.
Mówisz, że 2015 warto wejść.
Tak.
Dobra, no to zróbmy tak, że przejdźmy właśnie od najcięższych, czyli od najcięższych, czyli właśnie komputer, potem tablet, potem telefon, potem zegarek,
No.
a potem przejdziemy do iOS apps, Mac
Jest.
apps.
Jest.
Czy ty masz Android apps jakieś wypisane?
Mam, oczywiście.
Dobrze, bo ja też mam, znaczy ja mam wypisane sobie wcześniej i usunąłem potem tę kategorię, bo dla mnie to były te same, które były na iOS-a i na Maca.
Bo najlepsze apki to są cross-platformowe. Pozdro.
Tak, no i właśnie nagroda specjalna, jeszcze sobie zrobiłem taką kategorię, bo to były aplikacje, o których totalnie chcę powiedzieć, bo są ważne, ale nie wiedziałem gdzie i to one są cross-platformowe właśnie, te, które sobie tu wypisałem,
Okej.
więc spoko. Więc zacznijmy od...
Komputerów.
Musimy mieć jakieś werble albo fanfary.
To się wymyśli ewentualnie.
Bo tak, żeby było na zasadzie, wiesz, teraz ja powiem tak, że zaczynamy kategorię hardware, nie? I będzie, wiesz, i będzie, wiesz, no, hardware wygrywa iMac 5K.
Nie, ale ja myślę, że to nie jest kwestia, wiesz, wygrywania, bo to nie jest żaden konkurs, tylko
Jak nie?
tak wyręczamy naklejki.
Wąsa.
Naklejki.
Wirtualny Janusz
Wąs
Internetu.
2014. Nie
Złoty
no.
wąs w kategorii hardware roku otrzymuje iMac 5K.
Nie no, znaczy na pewno, ja myślę, że ja wybierałem ten sprzęt raczej tak, że były to sprzęty, które zrobiły na mnie duże wrażenie. O, wiesz, jakby to nie jest żadna wynagroda, ani nie jest to nawet
Większość z nich nawet nie
niekoniecznie,
dotykaliśmy, nie? Więc to
no
jest.
właśnie, a oprócz tego to nie musi być sprzęt, który jest jakby najlepszy w swojej kategorii. Nie, po prostu zrobił na nas jakieś tam wrażenie. No i iMac 5K na pewno
U
jest
ciebie
takim
też jest
sprzętem.
iMac 5K na tej liście? Jest też.
Jest, tak, ja też go wrzuciłem, bo uważam, że to jest kolejny breakthrough pewnego rodzaju.
Angielskie słowa, jak widzę.
No, widzisz, czasem mi się
Wchodzimy w
zdarzają.
2015 rok, widzę, z erudycją.
No, tak.
Lepiej niż erekcja, więc.
Zatrudniamy tłumacza, mordo. Tak.
Co to była erudycja?
W każdym razie iMac 5K, widziałem go, widziałem ekran.
Ja też widziałem, Boże.
I tak, to znaczy, wiesz, moment, w którym najpierw widziałem retinę, zwykłą retinę, po prostu. I zrobiła na mnie przeogromne wrażenie i nawet nie wiedziałem, że ekran i jakby cały system może wyglądać tak cukierkowo i tak jakby był po prostu do dotykania, że on jest namalowany na tym ekranie, po prostu coś niemożliwego. Więc a 5K jeszcze podkręca tą poprzeczkę wyżej, to w ogóle jest coś niewiarygodnego.
Potwierdzam. Ja też to widziałem, najlepsze było to w momencie, w którym włączyliśmy sobie tą faktyczną rozdzielczość monitora. No. Dokładnie, że jeden piksel to jest faktycznie jeden piksel i wtedy ten interfejs był tak pięknie mały, że poczułem się takim, patrzył w gwiazdy, wiecie, że patrzycie w gwiazdy i czujecie ogrom wszechświata i wiecie, jacy jesteście malutcy. I ja miałem to samo przy iMacu 5K, że spojrzałem w ogrom tych pikseli i poczułem, jaki jestem mały.
Gruby, słyszałem to, ale coraz mniej. No tak. Drugi urządzenie Mac Pro, to nie jest oczywiście urządzenie tego roku.
A ściągnąłeś to ode mnie wszystko, czy
nie? Nie, znaczy ja po prostu się zgadzam z tymi twoimi typami, okay. Bo Mac Pro absolutnie, no jeżeli chodzi o, wiesz, to nie jest sprzęt z tego roku, ale dla mnie jest sprzętem z tego roku, bo po prostu go sobie kupiłem.
No tak.
No to mieć na biurku taki sprzęt o takiej mocy i jeszcze w takim designie, to jest absolutnie coś pięknego.
Okej, no więc ja właśnie wypisałem, znaczy może ja powiem moje trzy typy i powiesz swoje trzy typy, żebyśmy tak nie jechali tak.
No
tak.
Bo ja pojechałem jeszcze, trzeci mam inny.
A, trzeci masz inny, no bo tak, powiedz, jaki mój pierwszy typ właśnie komputer roku dla mnie to jest iMac 5K, który w swojej podstawowej wersji jest szybszy niż Mac Pro w podstawowej wersji. To jest ciekawostka, nie wiem, czy wiedziałeś o tym.
Wiem.
No i ten ekran po prostu jest naprawdę niesamowity i to faktycznie jest styl Apple, jak fajnie na tym wideo, które pokazywali w momencie, kiedy pokazywali iMac'a 5K, no to zrobili, że najpierw właśnie iPhone, potem iPad, potem MacBooki Pro i potem w końcu pokazali ten jeden taki duży ekran, nagle, który był iMac'em 5K. I to jest komputer roku zdecydowanie, bo to jest coś, czego jeszcze nikt nie zrobił, więc to jest na pewno komputer roku. Potem mam Maca Pro wpisanego, który jest dla mnie, nie wyszedł w tym roku, ale to jest tak, że właśnie tego, że Wojtek kupił go w tym roku, to dla mnie to był komputer roku swego rodzaju, przez to, że no, w końcu mieliśmy jakąś szansę z nim obcować, nie? I to dlatego był dla mnie komputer roku. I trzeci mój typ, który ty masz inny, mówisz. Mm-hmm. Bo ja wpisałem sobie MacBooka Retina 13 cali jako... No. Tak naprawdę MacBook Air nowej generacji, bo on jest tak samo lekki, tak samo taki jakby przenośny, ale jednak ta rozdzielczość i to, że to jest Retina i naprawdę jest potężnym komputerem, no to sprawia dla mnie, że to by był taki laptop roku dla mnie, nie?
Okay.
Wahałem się i nie wiem, co ty masz, bo ty masz iPada odwróconego, także nie widzę, co masz wpisanego. Ale ja wahałem się nad tym, czy nie wpisać tam jakiegoś Chromebooka jako na trzecie miejsce. Z racji tego, że to nie byłby jakby komputer, który pozwala na dużo, ale byłby takim komputerem roku z racji tego, że a, dostępne są w Polsce od tego roku.
Tak.
A b, są takim czymś takim półpost PC momentem w historii jakby komputerów. Na zasadzie to jeszcze nie jest tablet, no bo jakby jest zbudowany jako komputer, ale już możliwością raczej jest bardziej tabletowy niż komputerowy i jest taki tak samo przenośny jak tablet mniej więcej, no bo jednostocalowe już nie są duże, nie są ciężkie czy nie są duże, no i do tego trzyma na baterii kosmiczne po prostu ilości czasu, więc dlatego myślałem, że to wpisać. No ale nie, została Retina 13, więc teraz czekam na twój typ, Wojtku.
No mój typ jest zupełnie inny, znaczy Chromebook, nie wpisałem Chromebooka dlatego, że uważam, że rokiem Chromebooka będzie 2015, bo...
Będzie też rokiem mobile?
Nie, bo dzisiaj na fejsie Artur mi odpisał, że rok mobile to jest święto ruchome. To było doskonałe. Artur Jabłoński, pozdrawiamy. Naprawdę uśmiałem się przednio. W każdym razie to będzie rok Chromebooków ze względu na to, że dzisiaj, już o tym rozmawialiśmy, ale to jeszcze nie jest czas na Chromebooki. To znaczy jeszcze nie
ma internetu tyle, żeby wszędzie, żeby można...
Nawet internet nie był, ja jakby nie narzekam na dostęp do internetu, tak? Ale chodzi o możliwości
Polsce,
systemu.
Tylko Wojtka, najszybszy internet w Polsce.
Tak. Chodzi o to, że dzisiaj Chromebook jeszcze nie ma tylu możliwości, ile mamy obiecane, że będzie miał. Czyli chociażby o pełną obsługę aplikacji androidowych. Jeżeli to będzie miał, to będzie oznaczać, że to naprawdę może być duży przełom, jeżeli chodzi o sprzęt, wiesz, typu laptop. z dostępem do netu, tak długo trzymający na baterii i wiesz, w pewnym sensie, ja jeszcze to, że możesz sobie podejść ze swoim androidowym telefonem i bezpośrednio odblokować system, nie? Jakby bez wpisywania hasła. No to są rzeczy, na które jeszcze czekamy i jeżeli się pojawią, to tak, to wtedy rzeczywiście ten Chromebook myślę, że będzie mógł się tam pojawić. Natomiast jeszcze spokojnie, a ja wpisałem Asusa G20, czyli ten desktopowy sprzęt dla graczy, okay. Taki, który możesz też postawić na biurku i się wcale w tego nie wstydzić. Jest to taka leciutka, mała forma.
Znaczy nie jest leciutka.
Nie, no leciutka nie, ale jest mała, jest fajnie, fajny design.
Jest świetny design,
i przede wszystkim dostępna, bo tak jak kiedyś, lata temu, jak się kupowało komputery dla graczy Alienware na przykład, no to trzeba było jechać do Stanów i tam jakoś załatwiać to wszystko, bo u nas nie było tak oficjalnej dystrybucji. No tak tutaj ten Asus jest designersko podobny, natomiast jest generalnie, no zrobił na mnie ogromne wrażenie, moc przerobowa doskonała, fajna forma, bardzo dobrze rozmieszczone wiatraki, także to wszystko idzie z dołu do góry, jeżeli chodzi o ciepłe powietrze. Bardzo fajna forma, dlatego zrobił na mnie wrażenie i dlatego się pojawił tutaj na liście.
Okej, okej. Faktycznie, zapomniałem w ogóle o tym komputerze, ale to było, my go widzieliśmy chyba na urodzinach Intela, znaczy na 20-leciu czy 25-leciu?
Coś tak, 25-lecie było, no. I właśnie tam był pokazany.
I była też ta karta graficzna, która wyglądała jak komputer.
No.
Piękny czas.
Tak, to było bardzo fajne. No dobrze, to tyle. To co, tablety?
No tak, i to jest najbardziej pusta kategoria u mnie.
No ja też mam problem, znaczy no to niestety, znaczy, jeżeli chodzi o tablety, ja miałem przez jakiś czas, korzystałem z Nexusa 2013, wiesz, tego którego mamy obaj, wersję Wi-Fi. I nosiłem ją przez jakiś czas do pracy, natomiast w gruncie rzeczy okazało się, że wolę jednak nosić tego dużego iPada, który jest ciężki jak cholera, ale jednak jest częścią ekosystemu, z którego korzystam służbowo po prostu, tak? Więc jakby Nexus był taką kością niezgody, takim piątym kołem u wozu troszeczkę. Oczywiście mogę sobie zrobić tam na nim notatki w Simple Note i później je mieć wszędzie, no bo to jest cross-platformowa apka, no ale mimo wszystko no trochę mi to tam przeszkadzało, nie wiem, klawiatura na przykład, wiem, że mogę sobie zainstalować nowe, ale jednak na iPadzie jest, no, na iPadzie, ja już to powtarzałem wiele razy, jest najlepsza klawiatura, jaka w ogóle kiedykolwiek powstała w sprzęcie dotykowym, moim zdaniem, tak, w sensie, że naprawdę ja na niej piszę najszybciej, jak się tylko da, szczególnie, że oczywiście ekran jest większy, mam więcej miejsca, w wersji kuwerty jest prawie, że rozmiarowo taka jak w Macu, w MacBooku normalnie, nie, więc jakby spoko. Także ja tu mam iPad Air 2 na pewno jako sprzęt, leciutki, piękny iPadzik i fajne jest to, że rzeczywiście nie zostawili tej większego rozmiaru ekranu gdzieś tam w tyle, tylko on nadal jest rozwijany, mimo tego, że wiele osób twierdzi, że 7-calowy tak naprawdę jest bardziej przenośnym tabletem. Sam zresztą masz iPada mini, natomiast wydaje mi się, że dobrze, że ten 10, czy tam 9 z kawałkiem, czy nie wiem ile.
9,7,
tak? No to niecałe 10 cali i nadal ma swoje zastosowanie, chociażby przy okazji dodatkowego displayu, jak rozmawialiśmy ostatnio o tej apce, która dobra, pozwala ci wyświetlać ekran. No to jednak 10 cali jest lepsze, nie? Więc spoko. I to jest to, no, ale nadal wpisałem tu Nexusa 2013, bo uważam, że to był naprawdę, jest to nadal fajny tablecik.
Popcorn nie miałem dziewiątki, nie musisz niczego innego szukać na ustawie.
No na przykład, no, jest to fajny tablecik, fajnie rozmieszczone głośniki, nie miałem dziewiątki w rękach, więc dlatego no, nie jestem w stanie nic powiedzieć, dlatego jeżeli chodzi o tablety, to tu są takie dwa urządzenia, no, nic z Windowsem też nie miałem w rękach. Wiele osób chwali Surface 2, czy tam 3, już nawet nie wiem ile tych modeli wyszło, ale wiele osób go chwali. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku będziemy mieli okazję jeszcze podotykać te Surface. Zobaczymy.
I to są trzy? Tablety?
Dwa. Ja tylko dwa mam.
Okej. Okay. Ja mam wpisanego też Era 2 jako najlepszy tablet, który wyszedł w tym roku i uważam, że jest najfajniejszy. Mhm. Bo to jest upgrade w stosunku do Era 1, więc wyszedł najlepszy tablet tak naprawdę, jaki mamy w tym momencie na rynku. Mm-hmm. No jakby powiedziałeś dlaczego, więc ja już nie będę niczego dopowiadał, bo bez sensu. Kolejny tablet, który pisałem, to jest mini z retiną. Mm-hmm. Ale po prostu ten jakby zeszłoroczny. Mm-hmm. Mini z retiną. I powód jest prosty, bo to jest tak naprawdę no, M7, A7.
M7 jest od tych kroków innych.
Więc tak, więc mamy naprawdę dobry procesor, 64-bitową architekturę, dobry ekran, znaczy dobry ekran do tego, żeby jakby, wiadomo, retina, ale jeśli chodzi o pokrycie RGB, no to nie jest najlepszy. Ale to jest szybki, dobry tablet, na którym odpalić tak naprawdę wszystko, co się teraz pojawiło. Jeśli chodzi o gry, aplikacje, wiesz, Pixelmator, przecież widziałeś, tutaj sam śmiga.
No.
A przez to, że pojawiły się Mini 3, które tak naprawdę jednym upgrade'em ma, jest to, że ma Touch ID, to Mini z Retiną, ten, czyli Mini 2, tak? Dobrze to się... Bo jest Mini 3, teraz jest z tym Touch ID, więc to jest ma Mini 2. No to Mini 2 stał się najtańszym, takim naprawdę top-notchowym tabletem do kupienia, tak? Bo on w podstawowej wersji kosztuje... Wojtek mnie zabije, bo znowu dotknąłem pałąka z mikro. No widzę, widzę.
No.
Więc jest najtańszym, najlepszym tabletem, który możemy dostać właśnie za rozsądne pieniądze, bo podstawowa wersja tego iPada kosztuje chyba 1500 zł. Mhm. Ja kupiłem 64 GB LTE za 2200. Więc to jest naprawdę niedużo, to jest cena, za którą możesz kupić tak naprawdę Era 2 chyba 16 LTE albo 32 bez LTE.
Okej.
Więc przynajmniej tak mi się wydaje, jak ktoś tam sprawdzi i się okaże, że źle, to...
To twoja wina.
To trudno. Może kupić taniej.
Nie, no jest to fajny sprzęcik. No ty go masz, tak?
Tak, no
to jest właśnie ten.
Dla mnie to jest... Ja bardzo często nie używam w ogóle komputera. Mhm. Jeżdżę z tabletem, czy używam tabletu, tak naprawdę tylko jako jednego urządzenia i na przykład teraz to jest moje jedyne urządzenie na najbliższych prawdopodobnie paręnaście godzin, albo może dni, parę dni.
No tak, bo nie masz ładowarki.
Znaczy czeka ładowarka, ale muszę ją odebrać, mi się nie chce.
Okej.
I wpisałem trzeci tablet Nexus 9, którego nie miałem w rękach, ale wpisałem go z innego powodu.
No.
Bo to jest tablet, który jest obiecujący tabletem na Androidzie. Bo w końcu ktoś tam ruszył po prostu banią i zrobił tablet 4/3 zamiast 16:10 czy 16:9.
4/3, no nie wiem.
No to jest tak jak iPad.
Znaczy, a no tak, aha, bo że nie 16:9, no tak, bo 16:9
nie jest panoramiczny, tylko jest 4/3, no.
No ja chyba takie wolę jednak. No.
No bo wiesz, w sensie teraz widzisz tak naprawdę, masz dużo miejsca na tym tablecie, dużo więcej miejsca na tablecie niż jak masz na 16:9. On jest idealny 16:9 do oglądania filmów, nie? Bo nie masz czarnego miejsca na górze i na dole.
Oczywiście, no.
Ale
do czytania netu... Chociaż wiesz, no
do czytania niby, książek jest
wiesz, niektórzy
straszny.
Monitory przekręcają w pivot, żeby czytać sobie strony.
No dobra,
strony,
ale
tak?
To jest inna, wiesz, na zasadzie, że masz tam wtedy, no faktycznie, może tu, ale wiesz co, ile osób korzysta z pivotowych ekranów? Programiści.
No, tak. Okej.
Okay. No tak. Przejdźmy dalej.
Przejdźmy dalej. Zgadzam się. Więc tablety załatwione.
Tak. Ale szybko nam to idzie. W ogóle nie wiem, gdzie tu jest czas, Wojtek, na tym. Bo Wojtek uruchomił jakiś taki dziwny podgląd, na którym widzę, jak mówię, jak skaczą różne przełączniki. Ja tak u siebie nie mam. Ja mam tylko klik i klik. Tak naprawdę to mam.
Zaawansowany. Ale... 18 minut.
A, mamy. Tu jest czas, na dole. Okej. Okay. Wiecie, jak fajnie to wygląda? Wyglądamy tu, jakbyśmy byli w statku kosmicznym, a tak naprawdę tylko podcast nagrywamy.
Dokładnie.
Hardware, telefon. To jest chyba najfajniejsza kategoria, ale dla mnie była najprostsza, wbrew pozorom.
No, ja miałem... tak, ja też raczej nie miałem problemu z tym. Miałem problemu tylko z trzecim do wyboru. Mogłem w sumie zostawić dwa, ale stwierdziłem, że uzupełnię tą listę. U mnie oczywiście iPhone 6.
U mnie
6,
też.
6 Plus, no trudno powiedzieć, który. No, bardziej 6, bo bardziej mi pasuje, jeżeli chodzi o wielkość ekranu, o czym już rozmawialiśmy wielokrotnie. Ale iPhone 6 ze względu na to, no nie wiem, no to jest naprawdę dobry sprzęt. No wiesz, jest szybki, ma Touch ID, ma system dobry, wiesz, jest częścią właśnie całego dużego ekosystemu i w momencie, kiedy do niego wchodzisz tam jedną nogą, drugą, trzecią i nagle się okazuje, że wiesz...
Czekaj, co robisz?
Nie, wszystkimi kończynami, jak wchodzisz do tego ekosystemu, to okazuje się, że ja teraz się przerzuciłem właśnie na Androida na ten czas, o czym mówiłem w poprzednim odcinku i muszę przyznać, że mam takie poczucie, że jakiegoś puzelka mi brakuje w tej całej układance. No niestety, jakby nie korzystam z iMessage, bo nie mogę. Nie przychodzą mi iMessage na kompa, no bo nie jest przypisany do telefonu już teraz, tak? nie mogę sobie korzystać z Continuity, tylko między iPadem a kompem, a już jeżeli telefon leży, no to on jest zupełnie oddzielny, tak? I no, o ile w momencie, kiedy nigdy jeszcze nie korzystałem z iPhone'a i korzystałem z tego zestawu tam cross-platformowego, że tu był Android, tu był, wiesz, komp, a tutaj iPad, no to było wszystko okej, okay, no bo nie wiedziałem, jak głęboko można jeszcze wejść, tak? W momencie, kiedy wlazłem głębiej, okazało się, że teraz trochę boli. No, no, powrót na Androida jest uciążliwy, bo to nie chodzi o to, że to jest zły system, tak? Tylko po prostu jest to uciążliwe ze względu na to, że przyzwyczaiłem się już do pewnych rzeczy, które jestem w stanie zrobić bardzo szybko na iPhone'ie i od razu mówię, to nie jest kwestia iOS jest lepszy czy Android jest lepszy. Nie, chodzi o to, że jeżeli korzystasz z komputera opartego o system, kurde, Yosemite, i masz sprzęty Apple'a w domu i komputer Apple'a, jeszcze nie wiem, iPada czy jeszcze MacBooka, no to iPhone jest po prostu naturalnym wyborem.
Komplementarny.
Wchodzimy w 2015 po prostu, wiesz.
Zapraszamy do odsłuchania 43 odcinka ze słownikiem.
My zaczniemy nagrywać ze
słownikiem.
Będziemy
ekstraordynarni wtedy.
Bardzo niegrzeczni.
Czy to dobre słowo użyłem w ogóle?
Nie wiem, bardzo niegrzeczni chyba. Jak chcesz być ordynarny. Ale...
A bo to ekstraordynarny.
Właśnie.
Okay.
W każdym razie tak, iPhone 6 i prawdopodobnie 2015 będzie też dla mnie rokiem iPhone'a, bo planuję go po prostu kupić. iPhone 6, Nexus 6 i tutaj bardzo świeża w miarę sprawa, bo o ile ja go skreśliłem ze względu na wielkość ekranu i w ogóle wielkość telefonu, bo to jest fablet, wiesz, to on ma 6 cali, no stary, to jest w ogóle mózg zniszczony.
Ja znam, że mają 6 cali, więc mów dalej. Nie. Czekaj, bo nie wiem, czy się nie pojechałem przy okazji.
No nie wiem. Sprawdź jeszcze raz, cali. Ile to jest 6 cali.
Mów dalej, ja sprawdzę.
No, w każdym razie Nexus 6 to jest jeden z telefonów opartych na Androidzie.
15 centymetrów, to trochę słabo zrobiłem.
No, nie za dobrze wybrałeś. To jest sprzęt, który ma całkiem dobry aparat. I oglądałem porównanie, które mi wysłał w ogóle Bartunio, nasz czujny. Wysłał mi wideo, w którym jest porównanie aparatu iPhone'a 6C i Nexusa 6. I muszę przyznać, że Nexus 6 naprawdę świetnie sobie radził w niektórych warunkach. W niektórych był gorszy, to prawda. Natomiast generalnie nie widziałem jeszcze tak dobrych zdjęć zrobionych aparatem opartym o Androida, więc wielki szacun. Software'owo też sobie dobrze radzi. I to też jest taka... No nie mogę powiedzieć, że pierwsza jaskółka, no bo wiesz, Samsungi też robiły niezłe zdjęcia tymi swoimi aparatami, więc no bez przesady, to nie jest jakiś tam breakthrough, znowu używam tego samego słowa, ale żeby nam się ten w głowach zostało. W każdym razie fajnie, że Nexusy wreszcie mają jakiś aparat sensowny, dlatego wrzucam go tutaj. Niech to będzie dobry przykład na przyszłość, tylko niech ktoś tam pójdzie po rozum do głowy i tego Nexusa 6 zmniejszy do normalnych 5 cali i wtedy będzie dużo lepiej. Także to jest spoko. I ostatni mam, tak się wahałem między HTC M8, czy One M8, czyli drugą wersją HTC One, którego nadal mam w szufladzie zresztą, między tym a Galaxy Alpha Samsungiem, bo właśnie teraz go mam i muszę przyznać, że naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o design i w ogóle, zresztą już to mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Więc ja bym te dwa tak ex aequo na tym trzecim miejscu zostawił jako sprzęty, które na pewno są warte uwagi. Szkoda, że właśnie się dowiedzieliśmy, że Samsung zrezygnował z produkcji kolejnych wersji Alfy, bo jest za droga w produkcji. Po prostu pójdą... Znaczy będzie inny model, który ma być zająć jej miejsce. No ale szkoda. No, Samsung Galaxy Alpha wyszedł jeden telefon, który ludzie mówili, o wow. Ja na przykład ludzie, którzy korzystali normalnie z iPhone'a mówili, o wow, jaki design, nie? W sensie to dobrze wygląda. Koniec. Nie ma designu.
Sorry, kurde, plastik musimy robić. No. Tak.
Także zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku. Chociaż CS się zbliża, więc zobaczymy, może pokażą coś ciekawego.
No Boże, ale to będzie w Boże Narodzenie dla technologii, nie?
O tak, to dopiero się zaczną święta.
Dobrze, to są trzy telefony. To cztery,
tak, tak. No to tak trochę cztery, no.
No iPhone'a, którego mam na pierwszym miejscu, to właśnie opowiedziałeś tak znowu wszystko, więc też nie będę się powtarzał. Xperia Z3.
O, tego u mnie nie było.
Nie wiem, czy pamiętałeś, miałem Z2 i to był najlepszy telefon z Androidem, z jakiego korzystałem wtedy, ever. Okay. Ten czas na baterii po prostu.
No właśnie.
A Z3 jest jeszcze lepsza podobno. Zlikwidowali wady, które były w Z2, czyli właśnie zbyt ciemny ekran. Jeszcze bardziej podbili baterię, czyli po prostu przyszliśmy do takiego ekstremalnego po prostu, wiesz, czasu pracy na baterii, tam 2 dni po prostu ludzie na nim działają, no spokojnie. Aparat zrobili jeszcze lepszy, z wodoodpornością mieli tam jakiś problem, z tego co pamiętam, bo parę egzemplarzy wrzucali do szklanek wody, żeby zrobić test i przestało działać nagle, ale jakby z założenia i z większości jakby opcji, które są w tym telefonie, ten telefon działa najlepiej i dla mnie to jest naprawdę drugi telefon roku.
No to w sumie trochę o nim zapomniałem, powinienem go dorzucić, bo...
I rzeczywiście... trzeci telefon roku zmieniłem w momencie, w którym zaczęliśmy rozmawiać.
O, no.
Bo miałem wpisanego, z tego co pamiętam, Nexusa 6.
Okej.
Okay. Ale zmieniłem na Moto G2014.
No tak, Moto, rzeczywiście.
Bo to jest telefon, który możecie kupić na Allegro za 800 zł i jest naprawdę top notch.
I mieć bambusowe plecki.
Mieć bambusowe plecki i do tego lollipopa od razu.
No, to jest telefon, to jest
za 800 zł no. Możecie mieć telefon, który wytrzyma spokojnie 2 lata i do tego będzie przez te 2 lata cały czas uaktualniany.
Znaczy, do absolutnie aktualizacji to szacun wielki, bo tego nadal mi na przykład na Nexusie, moim tablecie, brakuje.
Ja wgrałem od razu, jak tylko przyjechał mój naprawiony Nexus, wgrałem od razu lollipopa, wiesz, z palca, bo...
Ja wiem, że ty nie lubisz czekać, no ja stwierdziłem, że będę się biczował trochę tym i czekam na aktualizację przez...
Biczowanko pograne, widzę, że taka trochę... To Androida poużywa jeszcze z rok, co? Jak tak się biczować lubisz.
4-4-4 przez następny rok, no zobaczymy. Ale nie, to się zgadzam, znaczy na pewno Moto G to jest dobry wybór, faktycznie.
Widzisz, ja pomyślałem, ja zrobiłem pracę domową.
Nie, no dobrze, no wcześniej, ale zmieniłeś to właśnie, jak ja mówiłem, więc
tak,
to się nie liczy.
Ale miałem to...
Jako przygotowanie się nie liczy.
Fakt. I przejdźmy do najfajniejszej, najciekawszej kategorii hardware'owej, którą mamy wpisaną.
Zegareczki.
No.
Zegareczki, no to rzeczywiście był chyba rok zegarków, nie? Bo o ile...
Android Wear w czerwcu, który się pojawił. Dokładnie. Tak naprawdę z zegarkami, potem Moto 360, która
tak
się pojawiła.
Jest.
Apple zapowiedziała Apple Watch.
Tak jest.
Y-Things zrobiło...
Y-Things chyba to się czyta, czy Y-Things.
Bo to jest Wireless Things, Y-Things.
Aha, przepraszam.
Arona tak mówiła, więc wiesz, Arona okay. Się zna.
Dobra.
Mieliśmy nie szydzić, ale nie, chyba nie wyszło.
No to nie jest szydzenie, to jest, że się zna.
A, okej. Okay. No to prawda, zna się.
No.
Bo to jest Wireless Things.
Okej. Okay.
Więc Y-Things. I to jest Y-Things Activate.
Activate.
Bo to jest z francuskiego. No to teraz jak Hania przysłucha, to będzie hejt leciał z Hani, że z francuskiego coś źle pojechaliśmy. No okej, okay, ale więc to się pojawiło na końcu roku. No i tak naprawdę przyszły rok zapowiada się kolorowo, bo pierwsza połowa na pewno będzie Apple Watch, tak? On ma w styczniu jakoś w ogóle się pojawić coś już.
Styczeń, luty jakoś, no.
No i potem kolejne iteracje Android Wearów. Zenwatch, który się pojawił jakoś niedawno i teraz chyba wchodzi do sprzedaży, bo jeszcze chyba nie wszedł do sprzedaży, nie pamiętam.
Chyba nie.
Także to będzie rok, w którym pojawi się coraz więcej tych urządzeń zegarkowych i zegarkopodobnych. No i Pebble, który, wiesz, był tak naprawdę przez 2013 rok królem, w 2014 wszedł ze stalową wersją, tak. więc ten rok był naprawdę... bogaty w wersję beta zegarków.
To bardzo dobrze powiedziałeś.
Myślę, że to jest takie najlepsze określenie, bo to są zegarki, które pokazują, okej, no będziemy mieli to i to. I to są nasi testerzy, ale żeby z tego korzystać tak naprawdę i żeby to była taka komplementarna część naszego takiego codziennego setupu, powiedzmy, no to myślę, że 2015 rok będzie dobrym rokiem na to, żeby w to wejść, tak?
Dlatego... Tak, że wtedy można już spokojnie kupić zegarek i mieć pewność, że będą na niego aplikacje, B, będzie sens w ogóle z niego korzystać.
Tak, C będzie działał dłużej niż na baterii, niż no 8 godzin, nie? No. Jak na zegarek. Także właściwie powiedziałem przez to intro powiedziałem o wszystkich trzech zegarkach, które sobie tu wpisałem, bo właśnie wpisałem sobie te Wifings Activa T.
Jest.
Jako pierwszy zegarek inteligentny.
No.
On ale fajnie. To nie jest do końca inteligentny zegarek. To nie jest smartwatch. To jest tak naprawdę zegarek, który jest podłączony do Jobona, powiedzmy. W ten sposób byłoby najlepszy, mm-hmm. żeby to określić. Mm-hmm. Ale jest piękny. Tak. Design, że tak powiem, jest naturalny, bo nie widać, że to jest jakiś głupi zegarek, który nagle, wiesz, nie wchodzi, po prostu nie wygląda tak, jak powinien. Mm-hmm. Także to jest na pierwszym miejscu. U mnie Moto 360 jako pokaz takiego właśnie niesamowitego designu, powiedzmy. Znaczy wiadomo, nie do końca mi się to podoba, że to jest Moto 270, a nie 360.
Okay.
Ale okrągły zegarek z okrągłym wyświetlaczem to jest jakiś swego rodzaju challenge, i żeby to wykonać dobrze.
To dobrze wygląda, no bo naprawdę.
No tak, a Zenwatch jest właśnie takim zegarkiem, taką mam wrażenie kolejną iteracją Moto 360, czyli właśnie zegarkiem zrobionym dobrze. Przecież LG Watch
G?
G? To jest albo...
Nie, już nie wiem, który.
Chodzi o ten okrągły.
Okej.
Okay.
No ale on jest też zbliżony do zwykłego zegarka.
Ale
nie?
Tak, tylko że on jest okrągły. To jest, wiesz, on jest 360 stopni, ale oczywiście on ma grube ramki, nie jest taki jak Moto 360. Ale wciąż to są zegarki, które teraz jakby się pojawiły. No i one wszystkie działają tak naprawdę albo na własnym systemie, jak Activate, albo na Android Wear. No w 2015 będziemy mieli Apple Watcha. I odnoszę wrażenie, że to będzie zegarek roku.
Ja myślę, że tego kupisz. Znaczy, tak, ty się nawet nie łudzisz, ale...
Znaczy, ja już mam dużo na te pieniądze.
No, nie dziwię się.
Tylko jeszcze ciekawe, ile, nie? Bo ja odłożyłem sobie na razie, bo tam podstawowa wersja ma kosztować tam $350. I podstawowa wersja to ma być to aluminium z utwardzanym szkłem zamiast szafiru.
Okej, okay, trochę słabo.
Dlatego odłożyłem $200 więcej na tę wersję stalową. Tylko ja się boję, że stalowa będzie kosztowała dużo. Mam nadzieję, że będzie kosztowała tak w okolicach $500, wtedy wiesz, jakby bez patrzenia od razu biorę. I to będzie mój zegarek of choice.
Okej, okay. Ja wpisałem oczywiście Moto 360, w którym nadal jestem zakochany. I wiem, że Jurek Markowicz dostanie pod choinkę. No
teraz już wszyscy wiedzą, więc można to powiedzieć, tak.
Tak? Jureczku, pozdro, szanuję i zazdroszczę.
Szkoda, że Android.
No cóż. Gear S, który ja teraz sobie testuję. Ja go wpisałem ze względu na to, że to jest jeden z niewielu zegarków, który jest w stanie żyć sam własnym życiem. To znaczy nie potrzebuje telefonu. Co oznacza, że możesz go nosić nawet z iPhone'em w kieszeni, tak? Bo
tylko po co?
To inna sprawa właśnie po co, no bo możesz mieć zainstalowane na nim aplikacje ze swoich ulubionych społecznościówek, ale to, że odczytasz coś na zegarku nie oznacza, że ci zniknie na iPhone'ie, więc jakby wiesz, no to jest nadal problem, ale da się. To jest na zasadzie takiego, aha, udało się. No i ma tam krokomierz, wiesz, to też automatycznie liczy, więc to jest spoko. Wpisałem też Basie Speak, bo ja dużo o nim czytałem, wygrałem go, ale jeszcze nie dostałem, a dużo o nim czytam i uważam, że to jest... prawie idealny zegareczek inteligentny, który sobie wymarzyłem kiedyś. A moim wymarzonym zegarkiem jest taki, który a. liczy kroki, sprawdza kiedy śpię i ma wyświetlacz e-ink, tak jak Kindle, żeby mieć po prostu albo bardzo Pebble. Długo trzymać, albo Pebble, trzymać bardzo długo na baterii, ale... pokazuje godzinę. To wcale nie jest takie oczywiste. Ale i jeszcze jedna rzecz. Właśnie, czyli śledzi wszystko, co ja mam i dodatkowo przejmuje powiadomienia z telefonu. To znaczy, że jest w stanie mi powiedzieć w jakiś sposób, że ktoś dzwoni albo...
Apple Watch.
No i teraz wiesz, Apple Watch, okej, to jest jedna opcja, no ale jeszcze go nie ma, więc spokojnie.
No zaraz będzie. Jak zaraz będzie, to będziesz mógł też zobaczyć, jak to wygląda i działa, nie?
Bardzo jestem ciekawy. Natomiast Basie Speak jest bliski tego, tylko nie ma wibracji. To jest takie, wiesz, co z tego, że dostajesz powiadomienie, jeżeli nie ma...
A ma jakiś dźwięk? Powiadomienia dźwiękowe?
Właśnie nie wiem, jak to z dźwiękiem. Może ma dźwiękowe, no ale wiesz, to nie o to chodzi. Właśnie mi bardzo zależy i tak działa na przykład Gear S. To znaczy, jeżeli masz wyciszony zegarek...
Właśnie
tak,
widziałem w trakcie, jak mówiłem, to właśnie dostałeś powiadomienie, czy coś
tak,
dzwoni.
Tak, Z2 albo 3. Nie, nikt nie dzwonił, tylko powiadomienie, że nagrywamy jest z podcast.
Ono wygląda tak, jakby ktoś dzwonił.
Tak, na tym akurat tak, no. Więc wiesz, to Basie Speak jest bardzo blisko tego, bo ma przyjmować powiadomienia w następnym update'cie systemu, No ale no nie wibruje, więc to jest minus, który kurczę dla mnie jest jakimś tam, wiesz, to jest ważne. Ja chciałbym, żeby zegarek przyjmował powiadomienia i był na tyle dyskretny, żeby wibrował, żebym ja wiedział, że coś się dzieje, mógł przekręcić tą łapkę, sprawdzić, czy to jest coś pilnego, jak nie pilne, to spoko, wiesz, uczestniczyć w spotkaniu, czy cokolwiek.
Tak ma działać, wiesz, Apple Watch, nie? Że on będzie miał nawet tak, że kiedy będziesz miał zegarek założony na ręce i wybierzesz sobie jakiś cel, że musisz do niego iść na przykład, to on wibracją, specjalnie dobraną wibracją będzie mówić, czy masz skręcić teraz w lewo, czy w prawo. Że no, idziesz, i on ci puka cię w ramię, że teraz skręć w lewo, albo skręć teraz w prawo. No to jest poziom, który strasznie mi się podoba.
Bardzo jestem ciekawy i w ogóle jaram się, bo to właśnie następny rok wydaje się być takim rokiem właśnie wearables, że się tak wyrażę.
Wearables.
Sprzętów, które nosimy na łapach i które łączą się przez Bluetootha z naszymi telefonami i rozszerzają możliwości, tak? No bo albo właśnie reagują na problemy, które mamy na co dzień, wiesz, już te zegarki, które mamy teraz. Głupia sprawa, ja trzymam telefon w kieszeni, mam zegarek na ręku, czy teraz leży na biurku, ja mogę sprawdzić godzinę, wiesz, nie podnosząc telefonu. To jest tak ważne, stary.
Żebyśmy tylko wcześniej mieli coś, co możesz mieć na ręce i sprawdzać godzinę, żebyś nie musiał wyciągać telefonu. Kurde.
Ale to jest naprawdę genialne. Ja uważam, że to jest świetne, że ludzie o tym pomyśleli. Ja teraz nie muszę tego telefonu wyciągać z kieszeni, żeby sprawdzić godzinę.
Nie wierzę. Nie wierzę.
Więc ja to szanuję.
Nie wierzę, że to poszło naprawdę, wiesz?
No, więc absolutnie opcja zegarka w zegarku jest super.
Tak.
No, zgadzam. Tak
nie no, ja no. jestem, ja już nie mogę doczekać po prostu Apple Watcha i mam nadzieję, że jeśli ktoś słucha nas w Cortlandzie, to że będziecie mieli w premierę.
Nie, jestem ciekawy, ile Apple Watch będzie trzymał na baterii, bo na przykład ten Gear S, on jest dość duży, więc tą baterię też ma dużą i on trzyma tak niecałe 3 dni. I tak dużo jak na sprzęt, wiesz, od tej klasy z takim ekranem i tak dalej, więc bardzo jestem ciekawy, ile Apple Watch wytrzyma. No, nikt nie podał takich
Mam
danych.
Mam nadzieję, że 24 godziny, na zasadzie, że będę mógł spokojnie wstać rano, założyć zegarek, używać i jak wrócę do domu, on jeszcze będzie na tyle działał, że będę mógł go spokojnie podłączyć do ładowania. Ja spodziewam się, że będę ładował go codziennie, ale to nie jest dla mnie problem, jeśli on będzie trzymał cały dzień. I przez cały dzień nie mam na myśli 8 godzin, tylko przez cały dzień mam na myśli właśnie 24 godziny. Że
na zasadzie, tak wiesz, na spokojnie, nie? Jak tam przebalujesz gdzieś, to że tak, nagranym możesz jeszcze wrócić do domu.
Że nagranym mogę sprawdzić godzinę, nie?
No właśnie.
Bo inaczej to, wiesz, nie będę wiedział, w której jest godzina, jak mi zegarek padnie, nie?
No tak, ale szczęśliwi czasu nie liczą czy coś. Tak,
Jezus,
ale czekamy mocno na Apple Watch. Ja chciałem taki disclaimer, że my dzisiaj jeszcze nic nie piliśmy, więc to też jest zaskakujące, że mam
jeszcze
taki flow.
Pijemy coś dzisiaj? Co ty dzisiaj za święto?
Ja mam cydr.
Ale ja nie mogę pić, bo jestem na diecie.
Na cydr nie możesz?
No to jest alkohol.
No ale cydr, przecież mówiłeś, że możesz zjeść go jako, znaczy wypić jako podwieczorek.
A, okej. Okay.
Oh yeah. No w każdym razie tak, ja myślę, że tym zakończymy zegarki i
przejdźmy do...
Ja do tej kategorii absolutnie przykładam taką dużą wagę. 2015 to będzie rok zegarków generalnie,
tak,
różnych.
Tak.
I
no
takich
ale to
sprzętów, wiesz,
to też nawet Intel,
nie?
Mówił o tym, nie, że oni, wiesz, 2015 internet rzeczy i tak, że zegarki, duży nacisk, tak dalej, tak dalej, tak dalej, no.
Oświetlenie w domu i takie różne rzeczy.
Ostatnio czytałem, Grzegorz Brożyna napisał na Twitterze u siebie, tak a propos internet rzeczy, że wgrał złe oprogramowanie do mieszkania i mu przyłączniki nie działają. Czujesz? Ma no. 18 metrów skrętki na każdy metr kwadratowy mieszkania.
Wow.
No i wiesz, ale moment, w którym ja przeczytałem tego tweeta i wiesz tak, oprogramowanie złe do mieszkania.
Smooth.
Ładnie.
No właśnie, no tak to niestety działa i w tą stronę trochę idziemy. Wiesz, gorzej jak na przykład zainstalujesz sobie nowy system na zamku do mieszkania, który jest jedynym zamkiem.
No tak.
Do którego podchodzisz,
znaczy, nie, no,
i
wiesz,
odblokowujesz go
iPhone'em,
nie?
Ale też ma się wtedy jakieś drugie,
nie,
wiesz.
No tak, no ale mimo wszystko, no jakby to jest jakaś tam wizja przyszłości, chociaż niektórzy w Stanach już korzystają z tego, szczególnie przy Airbnb.
Tak.
Mają tak, że wiesz, udostępniają możliwość otwierania zamka w mieszkaniu twojemu iPhone'owi.
I
w ten sposób możesz się tam dostać i później ewentualnie zamknąć i on też zdalnie jest w stanie przekonfigurować ten zamek tak, żebyś ty już nie miał do niego dostępu. W ogóle totalny kosmos. No, jak ja to usłyszałem, to mówię, Jesus. Bardzo damn, fajnie, future.
No. Jedźmy software, wejdźmy w software, Wojtku.
Wejdźmy na miękko.
Bo 2014 rok, oprócz tego, że był tym rokiem zegarków beta, to zdecydowanie był rokiem software'u, jeśli chodzi o Apple'a. I to tutaj nie ma co ukrywać, bo to, co dodali tak naprawdę, oprócz tego, że Swift, to swoją drogą, ale chodzi mi o extensions, widgety i tak naprawdę te wszystkie możliwość komunikacji się pomiędzy sobą aplikacji, to było kluczowe właśnie, jeśli chodzi o te wszystkie aplikacje, więc 2014 rok był zdecydowanie był rokiem aplikacji, a właściwie druga połowa roku 2014 była połową roku aplikacji.
Tak. Tak, właśnie tak.
Widać, że nagrywamy Jezus podcast.
No dobrze, przynajmniej tyle.
I ja mam spisane trzy jakby główne kategorie i to jest iOS, Mac i mam nagrodę specjalną i to jest też jednocześnie, nagroda specjalna jest też jednocześnie Androidem, bo to są, w nagrodach specjalnych mam tylko aplikacje, które są multi jakby urządzeniowe.
Cross-platformowe, tak. No. Ja też zresztą.
To dobrze, to zacznijmy, masz w ogóle kategorię Androida osobno? Czy...
Tak, mam osobno ze względu na to, że mam tutaj dwie apki, które uważam z... Właściwie to nie wiem,
to
czemu
powiedz,
się pojawiły.
Bo ja tego nie mam, to, okay. To zrobię.
Znaczy szybko, bo AirDroid wypuścił nową aplikację na Maca i na Windowsa jako zewnętrzną, czyli nie musisz się już łączyć z telefonem wchodząc na stronę, tak? Bo tam wcześniej się wpisywało adres IP albo się skanowało kod na telefonie, coś tam, jakieś tam były kombinacje. Teraz jest aplikacja, możesz się zalogować, masz wszystkie urządzenia, które masz na Androidzie już w aplikacji i dodatkowa opcja jest taka, że on przejmuje powiadomienia z telefonu na kompie, tak? Czyli dzięki temu i tą samą funkcję miał wcześniej zresztą Push Bullet, ja z niego korzystałem długo.
To jest balet.
Tak, Push Bullet, tak. No. W każdym razie ja z niego korzystałem, teraz AirDroid robi to samo, więc jeżeli mamy telefon gdzieś niedaleko, on dostaje powiadomienie, to powiadomienie pojawia się na komputerze, więc to jest fajne i to jest w pewnym sensie, wiesz, no jakiś tam zamiennik, nie wiem, continuity, nie wiem, no trudno powiedzieć, ale przejmowania, wiesz, powiadomień na sprzęcie, z którego aktualnie korzystamy, teoretycznie. No głównie kompa, no to jest jedyne miejsce, więc to jest fajne i uważam, że apka teraz na kompa jest napisana fajnie, działa dobrze. Korzystałem, więc to nie jest tak, że wiesz, że wymyślam, nie? Jak zwykle. Tylko faktycznie.
Nie, to są prawdziwe rzeczy. Tutaj wszystko prawdziwe, są prawdziwe rzeczy.
Wszystko jest prawdziwe.
Każda aplikacja, w której mówimy, została kupiona i przetestowana.
Tak jest.
Nie, ale tak naprawdę jest. Akurat
nie,
ta aplikacja,
no akurat z tymi akurat jest tak, że testowaliśmy, więc AirDroid, zamiennie Push Bullet, w zależności od tego, co kto lubi, Push Bullet działa jako wtyczka do Chroma.
Bo ja to testowałem, bo on pozwalał na to, żeby wysłać sobie powiadomienia tam z RSS-ów, tak. Na przykład, czy coś.
Tak, czyli on działał w ogóle w obie strony, czyli mogłeś, wiesz...
To był taki IFTT troszeczkę.
Troszeczkę, ale ręcznie...
Tak, no ale wciąż. No to no było tak. Dla mnie, to skorzystałem przez chwilę. On pozwalał na Windows Phone'ie powiadomienia mi jakieś pobierać, które ja bardzo chciałem mieć. Wow. A nie było aplikacji dedykowanej. I tu nie wiem, czy to nie był właśnie jakiś Slack czy coś. I że właśnie powiadomienia ze Slacka, bo coś z RSS-ów wyciąga. No nie wiem, ale wiem, że na pewno miałem to zainstalowane.
Jakaś magia. No w każdym razie tak, to ja polecam te dwie aplikacje. Uważam, że są najważniejsze, no bo nie mówię o aplikacjach, wiesz, wewnętrznych, typu nie wiem, no super, że Google zrobił nowy kalendarz. No świetnie wygląda. W ogóle... Android Lollipop jest przełomem, ale też nie mogę o nim za dużo powiedzieć, no bo nie korzystałem, bo czekam na
jeszcze
Ota.
Nie ma, nie?
No bo jeszcze nie ma. No,
ja korzystałem z Lollipopa przez chwilę i powiem tak, że dla mnie to jest zdecydowanie system w wersji 1.0 w końcu.
Wreszcie, no. Wyszedł z bety.
Tak, problem polega na tym, że nie ma aplikacji, z których ja korzystam. Bo jak zaraz zobaczycie, to większość aplikacji, które wypisałem sobie w iOSie i w Macu, w iOSie to są wszystkie aplikacje, które wypisałem, są iOS, iPhone plus iPad. A macowe, i mają też wersje macowe, albo w jakiś sposób synchronizują się z wersją macową.
No to
macowymi.
Mów, jakie masz.
Dokończę to tylko Lollipopa. Więc ja tak naprawdę uruchomiłem ten tablet, ściągnąłem parę aplikacji, tam wiesz, Twitter, który się nie synchronizuje z tweetbotem, ani z, wiesz, z pozycją przeczytania. Facebook, ale Facebook się zawsze. Maila, akurat mail działał świetnie, bo to, co zrobił po prostu z Gmailem i ten, wiesz, material design, mistrz. No ale nie było tych większości aplikacji, z których korzystałem, więc dla mnie to było tak, że wszedłem sobie tak naprawdę na pustynię, nie wiesz, okej, no dobra, co tu teraz zainstalować? W każdym razie, zrobił nam się trochę w ogóle Apple'owy podcast, nie wiem, czy zauważyłeś, przez to, że zaczęliśmy korzystać wszyscy z tego, że mamy iPhone'a,
iPada. Dlatego chciałem tego Androida dorzucić oddzielnie, no bo wiesz, no to, to
no
jest system,
ale to jest,
który...
Ale to działa na takiej zasadzie, że no kurde, używamy dlatego, że działa, nie? I że działa na tyle dobrze i na tyle wydajnie, że nie musimy się niczym stresować, nie? Więc no, no trudno.
No trudno, trudno.
Zestarzyliśmy się, że nie chcemy się instalować romów.
Ja kiedyś powiedziałem coś takiego, że ludzie, którzy kupują Apple'a za...
Kupują czas, to mówiłeś.
Kupują czas, ja już to mówiłem, tak? No. Za duży hajs, tak? Ale jak wiemy, czas jest bardzo drogi, szczególnie dla niektórych, niektórzy nawet minuty przeliczają na to, ile mogliby w tej minucie zarobić, tak?
Wiesz, Bill Gates w każdej sekundzie.
No, ale jest coś takiego. I jeżeli jesteśmy w stanie zapłacić jakąś kwotę za sprzęt Apple'a, to po prostu zaoszczędzamy czas, który jest dla nas jeszcze cenniejszy. I tyle, no. To jest to. Jeżeli chcemy bawić się z Androidem, a znam wiele osób, które lubią się bawić sprzętem i lubią, wiesz, kombinować, przeinstalowywać, zmieniać romy, mieć wpływ absolutnie na każdy element systemu, super. I właśnie Android jest dla nich. Ja nagle przez ten rok chyba, no tak, bo...
Zleniwiałeś, jeśli chodzi o to.
Wiesz co, stwierdziłem, nie, ja po prostu mam coraz mniej czasu, no i muszę go ograniczać. Muszę ograniczać czas na używanie i bawienie się sprzętem do minimum, bo no nie mam go tyle, tak? Więc jeżeli ja muszę, wiesz, jeżeli chcę robić rzeczy, tak? No to muszę mieć sprzęt, który po prostu otwieram,
nie
wchodzić
w drogę, tylko bierze cię za rękę i pomaga ci to
dokładnie,
zrobić.
Dokładnie, no? Wyciągam z pudełka i zaczynam pracować i już.
No dobrze, więc przejdźmy właśnie, ja tak, wszystkie aplikacje, które tutaj mam, właśnie do tego mi służą.
Mhm.
Żeby właśnie, wiesz, zacząłem od aplikacji do notatek i ja przez ten rok przyszedłem bardzo dużo aplikacji do notatek i w końcu znalazłem...
Simple Note Król,
ale w końcu znalazłem idealny flow do tego Simple Note'a, bo ja zacząłem korzystać z drawców, bo mi Jacek Zięba mnie pobił wielokrotnie i wielokrotnie mi mówił, że warto i, no. I teraz była na Absanta była promocja 50%, więc za $5 można było kupić.
Mhm.
I to jest wersja uniwersalna i iPhone i iPad, więc kupiłem... usiadłem do tego troszeczkę, okazało się, że to tak naprawdę pod spodem, tak jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, to jest pod spodem workflow, więc możesz tam zrobić wszystko. Więc mam teraz tak, że mam notatki, właśnie główną aplikacją jest Drafts i każdą notatkę, którą chcę, od razu przerzucam sobie do Simple Note'em dwoma przyciskami. Więc dla mnie to jest idealny flow, bo w Simple Note'a mogę edytować tak naprawdę z każdego urządzenia, to raz, dwa. Każda notatka Simple Note'a jest też na Dropboxie, więc po prostu mam dostęp do wszystkiego w każdym miejscu. Więc
a jak jest... zrobiłeś taką tą integrację z Dropboxem?
W Notational Velocity właśnie.
A, to tym jeszcze tym. No dobrze.
Bo tam, znaczy, bo on ma właśnie coś takiego, jaki ma folder tymczasowy do trzymania wszystkich notatek.
Aha, okej.
Okay. No ja wybrałem... Ja wybrałem po prostu Dropbox jako ten folder, więc z tego i wszystkie notatki on tam pyta, w jaki sposób przechowywać, czy jako tam coś tam, czy jako TXT.
A, i on trzyma TXT
no
wszystko.
Ja, więc ja trzymam wszystko w TXT, a z racji tego, że ja piszę to w Markdownie, no to jak otworzę tego TXT w jakimkolwiek notatorze z Markdownem, no to widzę w Markdownowy ten, a z racji tego, że to jest na Dropboxie, to jest TXT, no to mogę otworzyć nawet, wiesz, cegłą na iPadzie, nie?
No tak, no.
No nie do końca cegłą, ale... Więc Drafts 4 to jest zdecydowanie moja aplikacja roku, jeśli chodzi o notatki i która po prostu strasznie ułatwiła mi pracę. Szczególnie, że ona bardzo fajnie traktuje notatki, jako jakby kolejne punkty w to-do.
A, okej.
Okay. I to jest tak, że masz inbox, wiesz, w aplikacji do notatek. Więc to jest bardzo fajne, że to działa na takiej zasadzie. Ja tam dlatego, na przykład jak odpalę teraz Drafts, ja tam nie mam ani jednej notatki. Bo albo to były notatki, które potrzebowałem na chwilę, czyli wiesz, numer telefonu i na przykład adres, który od razu na przykład kopiowałem sobie gdzieś tam, albo wysyłałem komuś, więc wpisywałem po prostu tylko tam, share, wiesz, jakaś aplikacja. Albo to były notatki, które potem musiałem i tak przerobić na komputerze, więc od razu przesyłałem do Simple Note'a, więc mam, w drafcie mam zero, nic, po prostu nul.
A to tak jakbyś miał, nie wiem, znaczy u mnie w głowie się rysuje taki obraz, że drafcy to jest... edytor, tak jak Tiny MCE w WordPressie. Nie. Czyli masz, wiesz, masz możliwość ułożenia tego tekstu w jakiś sposób, tak jakbyś Worda używał,
trochę,
nie?
Tak.
I później coś z tym tekstem się
znaczy,
dzieje.
Ja z drafta korzystam w taki sposób, że ja po prostu na przykład muszę zrobić na przykład notatkę szybką ze spotkania, albo no. żeby zapisać coś, czego nie zapomnę, nie? Mhm. I ja sobie zapisuję to na przykład w punktach, oczywiście w Markdownie, więc mam to ten, i potem mogę sobie w drafcie, wiesz, to poukładać, tak jak mówiłem, to jest fajne, co ci pokazywałem też chyba wczoraj, że przyciągam sobie po prostu te punkty tak, jak chcę, żeby były posegregowane. Jak widzę, że to jest notatka, na którą muszę popracować, no to przerzucam sobie do Simple Nota, żeby móc edytować na iPadzie na przykład. Mm-hmm. Znaczy na iPadzie mogę od razu w draftach, bo też się synchronizują, ale mogę to na przykład wrzucić do Simple Nota i wtedy na komputerze, czy na Androidzie jakimś, czy cokolwiek gdzieś mogę przeedytować. Ale traktuję to jako inbox na takiej zasadzie, żeby jak tam wejdę, to żeby jak najmniej tych notatek tam było. Mm-hmm. Bo to ma być dla mnie taki na zasadzie... Założenie mam takie, że na samym końcu dnia wszystkie notatki muszą pójść w konkretne miejsca. Mhm. Czyli jak przez cały dzień notuję różne rzeczy, które przychodzą mi do głowy, albo jestem na spotkaniach i tak dalej, i na sam koniec dnia wszystkie notatki muszą znaleźć swoich odbiorców. Mhm. I albo tym odbiorcą na przykład jest notatka ze spotkania, więc wysyłam tam do ludzi, którzy byli na spotkaniu, żeby wszyscy mieli informację, co się wydarzyło. Albo jeśli to jest na przykład lista zakupów, no to żebym ją zrealizował, chociaż tak, lista nie król. Albo żeby to jest na przykład notatka, właśnie opis jakiegoś programu, który znalazłem, który chcę potem wrzucić do tego dokumentu dużego, no to wtedy wiesz. Mhm. Przesyłam sobie to do Simple Note'a, czy kopiuję sobie to jako do Simple Note'a, jako Markdown. No więc na koniec dnia chcę mieć tam inbox zero, powiedzmy, nie?
Okej, okay, ciekawy pomysł.
Bardzo ciekawy, ja nie wiedziałem, że to tak działa.
Ale to sam wymyśliłeś go.
Znaczy to, żeby do końca dnia...
Żeby mieć inbox zero, tak?
Tak, znaczy, ale oni tu nazywają to jako inbox, nie? Wiesz, jest inbox, inbox archive i tak dalej, i tak dalej. No ale ja doszedłem do tego, że na sam koniec dnia każda notatka musi znaleźć swoje miejsce i po prostu dlatego trzymam tam inbox zero.
Okej. Okay. Bardzo ciekawy pomysł, no. Nie pomyślałbym o tym. Okej, no to apkami, czyli rozumiem, że Drafcy to jest jedna z tych
apek. Tak, ona już chyba nie jest w promocji, kosztuje 10 baksów, ale wciąż to jest 10 baksów, które warto wydać.
Okej, ja muszę sobie ją spróbować jakby wcisnąć w swój workflow.
No jest, jestem tatą, więc jest pobrana.
Już
więc...
też mam.
Tak, kolejna aplikacja, którą mam, to jest workflow. Mhm. I nie wiem, czy to się...
Też go mam, no jakby wiadomo.
Mówiliśmy o tym chyba dwa odcinki już o Workflow, no, ale to jest Combine, tak?
To jest Combine i to jest po prostu, to tak jakbyś miał Androida w iOSie.
Dokładnie
w sensie
tak.
Takie możliwości, nie?
No ja ostatnio właśnie bawiłem się tymi workflowami, kiedy jechałem do domu, bo potrzebowałem mieć taki, kiedy wracałem do Warszawy, że gdzie jestem, właśnie to wiesz, gdzie jestem, kiedy będę w domu, jak wygląda sytuacja na mieście i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko po prostu wrzuciłem sobie do workflowu i jednym kliknięciem wysyłałem po prostu wiadomość na Telegram, nie. Ale wrzucało mi to od razu do schowka, więc mogłem z schowka wrzucić na Telegram. Okay. Więc to było bardzo fajnie zrobione. Więc workflow, iPhone i iPad, i on chyba nadal jest w promocji.
Nie wiem, musiałbym sprawdzić.
Kosztował 3 euro, jak kosztuje nawet 10 euro w tym momencie, to nadal jest wart ceny.
No to jest rozszerzenie tylu możliwości systemu, że to się w głowie nie mieści.
To jest Combine, że to jest, jak zastanawiamy się, kiedy to wypadnie z App Store'a, to znaczy, że warto to kupić, bo to znaczy, że jest naprawdę dobra aplikacja.
Póki jest, bierzcie, no, póki jest. VLC niedługo wróci.
To prawda, to wtedy będzie, to też się nie mogę doczekać, że powiedziesz.
Podobno na początku roku, więc jak tylko będzie, damy znać i ściągajcie wszyscy, póki jest, bo to jest samo dobre.
Jup. I kolejną aplikacją, oczywiście Workflow też jest iOS i iPad.
No jest.
I kolejna aplikacja, trzecia iOS-owa, czyli iPad plus, a właściwie iPhone najpierw, a potem pojawiła się wersja iPadowa, to jest Overcast.
Okej, no to taka dla ciebie. Typowo, i dla tych, którzy słuchają podcastów.
Typowo generalnie. Dla osób, które słuchają podcastów, no ale Overcast po prostu wszedł, zdetronizował wszystko, wiesz, witam, jestem królem, elo. No to było na takiej zasadzie, ale działa na tyle prosto i dla mnie jest, to jest dla mnie bardzo fajne, bo ona nie ma streamingu. Więc, ale to ułatwia sprawę, tak? Pobrane podcasty do słuchania.
No tak, tak, tak. No ja są tak dwa, mam ze Spotify korzystam, nie?
Są tylko dwa stany, wiesz, podcastu. Albo jest pobrany, albo jest niepobrany, nie? Jak jest pobrany, to możesz słuchać. Jak nie, to musisz pobrać. Więc jest bardzo fajnie i prosto zrobiona. No i z racji tego, że jest wersja iPadowa i jest wersja też webowa i jest też wersja iPhone'owa, no to ja na każdym urządzeniu mogę słuchać podcastów, a i tak słucham tylko na iPhone'ie. No ale tak, no to jest mój iOS apps. No to teraz Wojtku, twój iOS apps.
Ja do nich workflow mam. Mam Safari.
Ktoś tu się przerzucił na Safari w tym roku i wiesz.
Tak było. Znaczy ja się przerzuciłem tylko na początku, dlatego że Chrome mi zamulał na MacBooku. I tak już mi zostało. Znaczy Safari jest spoko. Dzisiaj pracuję w ten sposób, że nie potrzebuję mieć takich zaawansowanych, jakby dostępu do tak zaawansowanych narzędzi, jakie miałem w Chromie, jeżeli chodzi o wtyczki. Więc Safari mi w zupełności wystarcza i korzystam z tego, ile się da. Cieszę się, że na wszystkich urządzeniach, korzystając z Safari, mam, wiesz, tak jak w Chromie, dostęp do historii, do zakładek i tak dalej, i tak dalej. Jest to szybka przeglądarka, bardzo fajna i fajnie obsługuje gesty i w ogóle jest super. To tyle. I do tego dorzucam przypomnienia iOS-owe, które działają też na wszystkich urządzeniach i też mają możliwość szerowania list przypomnień i my korzystamy z tego w pracy i to się fajnie sprawdza.
Właśnie dla mnie to jest, ja jestem trochę w szoku, że wykorzystacie systemowych przypomnień w pracy.
Bo jako... one totalnie wystarczają do wszystkiego.
Ja się domyślam, że to, tylko dla mnie to jest za proste, nie wiesz?
No ja rozumiem, bo ty byś chciał Asanę i inne tam cuda.
No w Asanie mam, wiesz, komentarze i wersje plików wszystkie, nie?
No ja rozumiem, a my potrzebujemy po prostu przypomnieć sobie we trzech o czymś, co na przykład wydarza się zawsze w poniedziałek o godzinie 13. Po prostu, nie? Albo, nie wiem, wpisujemy tam zadania, które musimy zrobić. Ja na przykład zrobiłem certyfikację.
To też Wojtek teraz zadań. Jest profesorem YouTube'a.
Witam profesor YouTube'a, pozdrawiam. Tam YouTube Michał Polska. Gapiński prosił mnie o to, żeby wspomnieć parę słów o tym, ale nie zdążymy dzisiaj, więc powiemy o tym w przyszłym odcinku. Ja chętnie opowiem, jak to wygląda. Natomiast tak, przypomnienia to jest jedna z apek, które są proste, bardzo łatwe w użyciu i nie są kombajnem, który robiłby za dużo, po prostu robi tyle, ile potrzebujemy i tyle. I to jeżeli chodzi o iOS-owe apki i Mac'owe? Mac'owe.
Zacząć?
Ja szybko powiem, szybciutko. Yosemite, bardzo fajny system, wszyscy narzekają, a u mnie wszystko działa.
Masz Maca Pro, śmieciu.
No u mnie wszystko działa, nie wiem o co chodzi. Podłączony do prądu, baterii nie ma, więc jakby nie ma problemu. Także ja uważam, że...
U mnie działa szybko, na 30 GB RAM-u nie mam żadnego problemu z tym, że coś się nie działa, nie wiem.
Nie zauważyłem żadnych
problemów. Moje 16 rdzeni nie zacina się nic, no Wojtek.
No jakby, wiesz, znaczy pamiętaj, że Yosemite wprowadziło Continuity, to jest absolutnie król, jeżeli chodzi o system na komputery, po prostu coś, co jest przełomowe, z czego zacząłem korzystać praktycznie od dnia zero, tak? Jak tylko poinstalowałem sobie update'y systemu i tak dalej. Świetna sprawa, działa bardzo dobrze i jaram się na maksa, że to w ogóle jest. I powiązany z tym jest Pixelmator, który jest zewnętrzną aplikacją, która korzysta z tego handoffu, tak? Czyli że rzeczywiście możemy z iPada zrobić jakąś edycję zdjęcia i przenieść to wszystko na kompa i to dalej działa, korzystając z iClouda oczywiście. Super sprawa i Pixelmator jest taką aplikacją na kompa, ale oczywiście ona jest iPadowa też, więc w powiązaniu z iPadem działa wtedy najlepiej i Pixelmator mega szacun, w pracy korzystamy z Pixelmatora też, bo my robimy czasem, wiesz, customowe obrazki, które wrzucamy jako miniaturki do filmów i musieliśmy mieć jakiś program, który program graficzny, który wiesz, w jakiś prosty sposób pozwoli nam wrzucenie tekstu na zdjęcie. No prosta rzecz, a tak naprawdę no, Photoshop to jest zdecydowanie za duży kombajn, a potrzebowaliśmy jakiejś mniejszej apki.
I to robi dobrze. Też jest zaawansowany mimo wszystko.
Nie, jest zaawansowany i wiesz, teoretycznie podgląd też mógłby nam wystarczyć, tak? Bo tam też można wrzucić ten, ale nam jest potrzebne jakieś dodatkowe ustawienie typu cień, jakieś tam
ale
rzeczy,
ja wiem, że na przykład
w podglądzie nie ma.
Konstancja, kojarzysz Konstancję?
No.
Ona chyba ma Nika Mora z Mora? Mhm. Nie, albo Konstancja...
Korytowska.
Tak.
M-Korytowska.
M-Korytowska?
Chyba tak.
Okej, to ja znajdę i będę wiedział.
No Morka, no.
Ona korzysta na iPadzie chyba z Pixelmatora, z tego co pamiętam, do właśnie edycji zdjęć.
No tak, bo to się
ona
da spokojnie
na
zrobić.
IPadzie, używa w ogóle iPada jako urządzenia do edycji zdjęć.
Aha.
Więc no to jest naprawdę zaawansowane narzędzie, to prawda.
Okej, okay. Super. Także Pixelmator i Yosemite króle, jeżeli chodzi o apki na kompa.
Dwie. Ja mam trzy, z czego dwie z nich są multiplatformowe.
Wow.
Bo to jest pierwszą aplikację, którą mam na wpisaną jako MacApps, to jest Paprika.
Okej, okay, czyli to jest, twoja, no
tak,
to już
moja aplikacja
twoja
do diety,
aplikacja, tak.
Ale bez której sobie teraz nie wyobrażam życia po prostu, bo dla mnie to jest, ja mam to na iPhone, mam to na iPadzie i dla mnie to jest, wiesz, Paprika jest po prostu dla mnie źródłem wszystkiego, jak nie wiem co zrobić do jedzenia, zawsze odpalam paprykę i wiem od razu, co muszę zjeść, albo co mogę zjeść. Mm-hmm. Jest super, jeśli chodzi o na przykład spotykanie się z ludźmi, bo wtedy wiem, co mogę im zaproponować do jedzenia. No. I wiesz, to jest moja Wikipedia, jeśli chodzi o jedzenie zdrowe, więc papryka jest dla mnie takim must have'em, a z racji tego, że to jest multiplatformowe, bo nawet na Androida jest, z tego co pamiętam.
O, okej.
Więc dla mnie to jest aplikacja na Maca, głównie na Maca, bo okazuje się, że na Macu jednak często korzystam. Mm-hmm. Na początku korzystałem tylko na iPhone'ie.
No.
Ale mogę korzystałem wtedy, kiedy tylko dodawałem przepisy tak naprawdę.
No tak.
A teraz mój flow wygląda tak, że na iPhone'ie i na iPadzie owszem korzystam, ale głównie robię to tak, że skoro jestem w domu, no to mam po prostu paprykę odpaloną, więc po prostu mam śniadanie i przed następnym posiłkiem odpalam sobie paprykę, żeby sprawdzić, co będę jadł na następny posiłek. Więc to jest pierwsza aplikacja, a druga to jest Mailbox.
Okej, okay, no to tak, to no ja już... się też przerzuciłem w tym roku, więc faktycznie mogłem
ja już znaczyć. Ja już nie będę mówił nic o Mailboxie, bo ile zrobiliśmy z 5 odcinków no,
przynajmniej.
O tym. Więc Mailbox, tak. A szczególnie, a w tym roku wyszła akurat aplikacja na Maca.
No tak, tak, tak.
Więc
tak,
stwierdziłem,
tak,
że mogę no to wrzucić.
Okej, okay, to się zgadzam.
No i aplikacja, która jest totalnym kombajnem i jest odkryciem, nie wiem czy tego roku, ale na pewno tego miesiąca dla mnie, jeśli chodzi o to, żeby to sprawdzić, przetestować, pobawić się. No to jest Ulises.
Nic nie wiem o tej aplikacji, ale to...
To jest aplikacja do pisania.
Okay.
Tylko to jest taki kombajn po prostu dla pisarzy.
Okay.
Na zasadzie, że oczywiście tam jest Markdown, więc możesz pisać jak biały człowiek, ale to jest aplikacja, w której masz... W której ludzie powinni pisać książki, bo to jest tak zaawansowane. Mm-hmm. Na zasadzie masz właśnie podział na rozdziały, podrozdziały, kartki, wiesz, jakby każda kartka jakby papieru jest osobno wrzucona. Jest strasznie dużo opcji, jeśli chodzi o automatyzację wszystkiego. W sensie możesz wyeksportować na przykład dany plik, w którym są oczywiście podpliki, które są rozdziałami, wyeksportować jako preview, jako iBook.
Okay.
Jakiś, wiesz, tam autor, nie? Albo EPUB, jako zrobić sobie z tego taki preview po prostu, nie?
Okay.
Który, wiesz, tak naprawdę możesz rzucać, bo tam możesz edytować fonty i całą resztę możesz rzucać jako książka, nie?
I ona jest na Maca, znaczy normalnie na kompa.
Ona jest
też
na Maca i na Maca kosztuje z tego co na $50.
O matko.
Na iPada jest właśnie są w fazie testów. I powinna być niedługo, ale na pewno będę miał dostęp do wersji preview, zanim pojawi się publicznie w Mac App Store, znaczy w iPadowym App Store, więc będę tutaj mówił co jak. A na iPhone'a jest tego co pamiętam aplikacja, która nazywa się Daedalus Touch czy coś takiego, bo nie mają jeszcze aplikacji na iPhone'a, ale właśnie Daedalus ma wsparcie dla iCloudowego tego Ulisesa i to jest dla mnie aplikacja, którą odkryłem z racji tego, że no pisuję sobie teraz. A Ulises jest naprawdę po prostu takim kombajnem, że wiem, że tam mam wszystko, co potrzebuję, nie? Wiesz, akurat to pisanie tego dokumentu, tego książki, jak to tylko nie nazwiesz, no to wypadło troszeczkę z mojego normalnego flow robienia notatek, nie? Czy czegoś.
No tak, no i nie napiszesz tego w Simple Note.
Znaczy próbowałem, ale wiesz, jednak okazuje się, że jest ciężko. A tutaj właśnie w Ulisesie po prostu mogłem sobie to porozkładać na rozdziały. Każdy rozdział jest kategorią i przez to mam dostęp do tego w bardzo prosty. Oczywiście mam dostęp do tego z iPhone'a i z iPada też, no bo mam to wszystko na Dropboxie jako TXT.
Wiadomo.
Ale z racji tego, że robię to większość na komputerze, no to Ulises po prostu jest bogiem i zrobi to doskonale. Także Ulises jest dla mnie tą trzecią aplikacją na Maca tego roku. Mimo tego, że korzystam z Ulisesa tak naprawdę no krótko dość, bo korzystałem z niego w wersji demo, te 20 godzin przesiedziałem na nim. Z tego co będą 20 godzin, no a potem jakby dostałem cynk, że można do nich napisać właśnie, żeby dostać wersję do podcastu, żebym opowiedział w podcaście o niej. No i dostałem wersję jakby do podcastu, czyli nie musiałem wydawać tych 40 euro za tą aplikację. I jak tylko jakby usiadłem do niej, do tej wersji pełnej, którą skonfigurowałem sobie jeszcze tak, jeszcze troszeczkę podbiłem sobie ustawienia i całą resztę, no to wsiadłem jak, wiecie, jak w masło i wchodzę po prostu i piszę i dla mnie to jest...
Ale ty nie możesz masła jeść.
Mogę.
Aha, sorry.
Łyżeczkę na dwie kanapki.
Okej. Okay. Okej, okay, no to Ulises. Znaczy, życzę ci, żeby to była twoja aplikacja roku 2015.
Nice.
No.
No, mam nadzieję.
Ja też mam nadzieję. Nagroda specjalna nam została. Ja mam tam dwie aplikacje.
Ja mam trzy.
Ja mam dwie. I dwie nam się, coś czuję, że nam się pokrywają. Jedna to jest Telegram.
Telegram, tak, to jest
absolutnie
aplikacja
król.
To jest komunikator roku 2014, 2015 i mam nadzieję, że kolejny bo jest doskonały. Ja nie wiem, czy zauważyłeś, czy ty też tak masz, bo ja nie wiem, jak ty masz, ale u mnie się stało tak, że Telegram stał się taką naprawdę bardzo żyjącą aplikacją, bo oprócz tego, że mam wątek z tobą, że mam wątek z Hanią, z Arleną, że mamy wspólny wątek, jeden, drugi, trzeci, tam parę innych, no to mamy grupy, w których są po 6 osób, które, wiesz, żyją ciągle, nie? W których co chwila coś się nowego pojawia.
No.
Więc to jest dla mnie tak na zasadzie, jakby, wiesz, jak to jest dla mnie już wszystko ze społeczności, co potrzebuję, nie? Chcę się posocjalizować, wchodzę na Telegram, pisze do mnie z 10 osób, no i wiesz,
no.
Wchodzę. Jak na początku było tak, że wchodziłem na Telegram i widziałem tylko rozmowę z wami. I, wiesz,
Tylko ja byłem kontaktem, nie?
Trzy osoby, wiesz, nie? I tam no. nagle ostatnia wiadomość, na przykład jest godzina 23, i tam nasza ostatnia wiadomość o 16, nie?
No.
A teraz wchodzę i mam, wiesz, wszystkie wiadomości, które się pojawiają na ekranie, wiadomość jeszcze dzisiaj tego samego dnia. No Telegram jest po prostu aplikacją, którą... Zdecydowanie, oczywiście moi rodzice korzystają z Telegramu nawet.
No to jest super, to jest super.
Ja to wszystkim przekonuję, no.
Telegram to jest takie gadu-gadu 2014.
Tak, ale jest dobrze zrobione, nie? Do tego no. I wiesz, przesyłanie dokumentów do gigabajta możesz wrzucić, wiesz,
no doskonale, wideo. Mi się bardzo podoba, oczywiście to wprowadził Messenger później, to jest też ciekawe. To była chyba pierwsza funkcja, którą Messenger wprowadził po Telegramie, czyli wysyłanie krótkich wiadomości audio przez przytrzymanie tego mikrofoniku, żeby nagrać i później puszczasz i leci. Więc to było ciekawe. No tak, absolutnie. No ja przeniosłem, jeżeli chodzi o prywatne rozmowy, to wszystko poszło na Telegram. Moja mama też zaczęła korzystać z Telegramu, więc to jest w ogóle super. I faktycznie robi to aktywnie. Dostaje powiadomienia na swoim tam smartfoniku i tam gadamy sobie z mamą, ustawiamy się na kino i tak dalej, więc super. I druga aplikacja, która dla mnie była ważna w tym roku, to była aplikacja, którą wdrożyłem u siebie w pracy. I to jest Slack po prostu. Zdaję sobie sprawę, że my jako, wiesz, trzyosobowa ekipa korzystamy z niego nie tak, jak się powinno teoretycznie korzystać, natomiast jesteśmy za małą grupą do wiesz, wykorzystania 100% możliwości Slacka, ale mimo wszystko to jest takie miejsce, gdzie dzieją się rzeczy służbowe i to bardzo dobrze, że nie dzieją się na przykład na Telegramie. Ze względu na to, że mamy rozdzielone światy, tak? Ja lubię mieć rozdzielone światy. Tu jest praca, tu są, wiesz, tu jest zabawa, tu jest życie prywatne. I tak mamy na przykład z Hubertem i też jesteśmy umówieni. Hubert, o sprawach służbowych nie piszesz mi na Telegramie, pisz mi na Slacku. Slack włączam wtedy, kiedy jestem w pracy albo chcę po prostu coś sprawdzić. Oczywiście dostaję powiadomienia, ale nadal to jest takie miejsce, gdzie okej.
No te powiadomienia nie wiem, są takie natarczliwe, wiesz. Nie, nie, nie. Dostaję dzisiaj powiadomienie właśnie ze Slacka, nie?
No.
No ale... To ono po prostu czeka na swój
tak,
dzień.
Tak, ja no. Jak będę w pracy, to odbiorę.
Znaczy nie, no mi się zdarza oczywiście wchodzić, jak wiesz, widzę powiadomienie ze Slacka i widzę na przykład wiadomość, ej orzech, wiesz, no, 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 nie, wiem, no, że powinien już być, nie?
Jasne, no.
I czasami wchodzę, ale jak tak długo jak nie muszę być na co dzień, tak długo staram się nie być na co dzień w pracy.
Mhm. No i to jest bardzo wygodne.
I to jest dla mnie rzecz, której się nauczyłem w 2014 roku zdecydowanie.
O, super, to też bardzo dobrze, bo...
Work-life balance po prostu był zniszczony, a teraz jest naprawdę na takim strasznym poziomie, że wiesz, po prostu widzę, godzina przychodzi 17, 18, czy moment, w którym naprawdę, wiesz, jest koniec pracy, nie? Mhm. Zależnie, w której wstanę, tak? Jak wstanę o 14, to koniec pracy jest później.
No.
No ale jest tak, że koniec. I od tego momentu po prostu wyłączam Slacka, wyłączam maila, wyłączam, wiesz, Asanę i nagle nic.
I jestem
ja już
w domu.
Jestem bezrobotny.
Już jestem bezrobotny na te parę godzin.
Tak.
No tak, tak. I tak powinno się robić. Więc trzeba bardzo dbać o ten swój taki życie służbowe, żeby nie było... nie właziło nam za bardzo do mieszkania, mimo tego, że czasem właśnie się pracuje z domu, tak? Ale w którymś momencie trzeba te wszystkie aplikacje wyłączyć i przejść do normalnego życia.
To prawda. Czyli to są twoje dwie?
To są moje dwie. Dwie absolutnie, które to były aplikacje, z których zacząłem korzystać w 2014 roku i korzystam do dzisiaj i będę, wiem, że korzystał jeszcze długo, długo.
I ja chciałem dać nagrodę specjalną jeszcze dla Mailboxa.
Mailbox, no w sumie zapomniałem.
To
mogłem
on
był
no. W Macu, ale dla mnie to jest nagroda specjalna, bo to jest totalnie multiplatformówka, Android też. No i to w jaki sposób Mailbox sprawi, że teraz zarządzamy jakby mailami, no to jest, wiesz, to jest totalna zmiana paradygmatu myślenia, jeśli chodzi o maile. Że to są zadania do zrobienia na później, na teraz, na nigdy i to jest super. No i wpisałem sobie tutaj jeszcze 1Password. Jako coś
no,
takiego...
Ja mam zainstalowane i nic z tym nie zrobiłem, ale to jest...
No dla mnie to jest, wiesz, ja mam wszystkie hasła w 1Password, więc i 1Password zacząłem korzystać, dlatego jest dla mnie taką nagrodą specjalną, no bo Na Macu korzystałem już wcześniej, nie? Mhm. Ale teraz, kiedy jeszcze jest połączenie One Password na iPhonie z Touch ID i z tym logowaniem się do aplikacji niektórych, no to wiesz, wciągam jakąś aplikację, widzę tylko ikonkę taką malutką na hasie, nie? Że jest, wiesz, One Password, klikam One Password, przykładam kciuki i jestem zalogowany. Więc dla mnie to jest...
No ja tak
to,
bym chciał bardzo.
No to jest coś naprawdę niesamowitego. I w trakcie przyszła mi do głowy jeszcze jedna aplikacja, z której tak strasznie korzystaliśmy, która mogłaby dostać nagrodę specjalną, ale chyba już zapomniałem, więc nie, mogła nie być aż taka... A, nie, jest właśnie, jeśli chodzi o maila, no to dla mnie jeszcze taką, chciałbym tylko wspomnieć o tym, o aplikacji... O Boże, jak ona się nazywała? W sensie to jest mail, klient maila i ja o tym mówiłem. Dispatch.
A, ten, który umożliwia ci konfigurowanie tych takich automatycznych odpowiedzi.
Tak, ze snippetami i z traktowaniem maili jako zadań. Okay. To też jest, on też
to
tak działa.
To świeża sprawa właściwie.
Dispatch jest już na rynku tak od roku ponad, albo dwóch. Aha. Ale dla mnie to jest ważne, bo właśnie Dispatch jest moim klientem mailowym pracowym.
Aha,
z wyboru.
Okay.
I to, dlaczego jest moim klientem mailowym z wyboru? Bo nie ma notyfikacji. Oni mają po prostu pusha zrobionego. Stwierdzi, że to nie jest to, jak chcą, żeby ludzie traktowali maile,
okay.
Więc on nie ma po prostu pusha tak zrobionego, jakby intencjonalnie nie ma pusha. I to jest super świetne, no bo ja przez to, że nie ma pusha, nie dostaję żadnych notyfikacji, więc nie wiem, na przykład teraz jakbym wszedł prawdopodobnie, to bym nagle, wiesz, jeb, z 30 wiadomości. No ale są święta, jest Sylwester, zaraz wychodzimy. I cóż, no... Nie będę wchodził na maila, tylko nie chcę mieć notyfikacji, a jak wejdę do tego maila, to tam dostanę wszystkie maile ściągnięte od razu. Więc to jest super i naprawdę dobrze działa, więc chciałem tylko to jeszcze zaznaczyć i ja dodam sobie tutaj, żeby to na pewno się w tej notce pojawiło. Bo oczywiście wszystkie aplikacje, o których rozmawialiśmy, możecie sobie kliknąć na dole w opisie odcinka i tam od razu je pobrać. Postaram się zrobić tak, żeby to były linki... bezpośrednio do stron autorów, żebyście mogli sobie wybrać, jakie to są aplikacje, a nie do sklepów, bo na przykład Android czy coś.
Jasne. Właśnie dzwoni ktoś do mnie na zegarku. To jest zabawne. Kumpel dzwoni. No teraz nie będę odbierał. I ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wydarzenie roku 2014. Moim zdaniem wydarzeniem roku 2014 jest powstanie podcastu Jest Was Podcast. I tu chciałem też tobie bardzo podziękować, że mnie namówiłeś, bo uważam, że zrobiliśmy to dobrze. Znaczy, to jest coś, co absolutnie zmieniło moje życie w 2014 roku. Ustawiło je właśnie w taki jakieś tam ramy, że co tydzień nagrywamy, nie ma przebacz, zawsze
to prawda,
coś się musi wydarzyć.
Jest to jakoś swego rodzaju taki... obowiązek już, nie? Czy coś taka powinność,
tak,
że
tak,
zawsze
tak,
jak
tak,
jest
tak,
koniec tygodnia, to zawsze musi być nagrany podcast, nie?
Dokładnie. I jakoś to fajnie wychodzi. Słuchajcie nas co tydzień. Jesteśmy w ogóle mega zajarani tym, że chcecie nas słuchać i musimy się reklamować na Kwejku.
Tak. No. I w ogóle dziękuję za te wszystkie snapy wiadomości, że jesteśmy tu i tam. Z reklamami. No jesteśmy, jeszcze prawdopodobnie przez jakiś czas będziemy. Także tak.
Tak, bardzo dzięki Orzech, dziękujemy wam bardzo za słuchanie podcastu w 2014 roku. No i oczywiście wchodzimy na złotej karcie w 2015 i za tydzień słyszymy się znowu.
Tak, no to jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że skoro już zamykamy rok 2014, czyli zrobiliśmy podsumowanie naszych ulubionych aplikacji, sprzętu, co się pojawiło, wydarzeniem roku jest powstanie podcastu, no to 325 tysięcy pobrań jako zakończenie roku, to myślę, że też jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Że 325
tysięcy. Matko jedyna. Jakiś kosmos.
Czyli dobiliśmy do, z tego co pamiętam, 7900 pobrań średnio na każdy z odcinków.
Mhm.
No, czyli...
No bardzo tak. Dużo. No, co
ja
to dużo mówić?
Ja ostatnio próbowałem sobie... Niektóre nasze odcinki mają po 15 tysięcy pobrań.
Okej.
Okay. Ale ja próbowałem sobie ostatnio wyobrazić, ile to jest 15 tysięcy osób stojących na miejscu i znalazłem w Google Grafika zdjęcie, ile to jest 15 tysięcy osób w jednym miejscu.
No.
I...
Niech zgadnę, bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Rozumiem. To ja nawet mogę sobie to wyobrazić jakoś. Mega fajnie. No niesamowite, że to się tak dzieje. Mamy nadzieję, że 2015 roku też będzie kolejnym rokiem Jest Was Podcastu. I będziemy działać nieprzerwanie cały czas.
Tak, no jeszcze mamy do zrobienia 900 ile odcinku, żeby być jak lekko stronie. Aś, beka zawsze.
Pozdrawiamy chłopaków, trzymamy kciuki za kolejne projekty.
Tak, no więc co?
No tyle.
42 odcinek.
Uważamy za zakończony razem z 2014 rokiem.
No, zawijamy no tak. biznes.
Tak jest. No dobrze, to dziękujemy jeszcze raz. I
słyszymy
do usłyszenia
się za tydzień. A, już za rok. A w ogóle 52 odcinek, Wojtek, to będzie chyba rocznicowy odcinek.
No tak, no to wtedy musimy też znowu coś wymyśleć. No. Jasne. A w następnym odcinku rozwiązanie naszego konkursu. Vito.
Tak, i zaskoczyliście nas strasznie. W sensie jest tyle wiadomości i jest taki wysoki poziom, że nie wiem, co zrobimy.
No, będziemy mieli bardzo trudny wybór, ale postaramy się zrobić to najlepiej, jak umiemy.
Tak, także no, do usłyszenia i słyszymy się już za tydzień w 2015 roku. Cześć!
Nara!